Ja lubię z końców wycinać twoje żarty i wklejać je na początek. Bardzo słodko brzmią.
Że też musiałeś o tym kakałku powiedzieć.
Mówiłem, że tak warto to robić, żeby na końcu to nagrywać.
Cześć, witam was bardzo serdecznie w 26. odcinku podcastu serwisu DevEnv. Ja mam na imię Adrian, a razem ze mną jest dzisiaj Bartek.
Siema.
Oraz Tomek.
Siema.
Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać na temat lead developera. Całkiem niedawno dyskutowaliśmy w kuluarach, kim jest lead developer, czym może się zajmować i chcielibyśmy dzisiaj tak naprawdę, może nie wyjść z jakąś definicją taką sztywną, ale nakreślić z naszej perspektywy, kim jest lead developer i z jakimi kompetencjami wymaganymi od lead developera się spotkaliśmy. To na samym początku, zacznijmy chłopaki od przybliżenia tego właśnie sformułowania, kim jest lead developer, kto to jest?
Kto jest osoba, która jest odpowiedzialna za podejmowanie i zapilnowanie wszystkiego związanego z jakimiś aspektami technicznymi w danym projekcie. To jest moja definicja lead developera. Czyli jeżeli mam problem techniczny, jeżeli trzeba podjąć jakąś decyzję w tym zakresie, to jest osoba, która ma ostateczną decyzję w tym zakresie.
Ostateczną decyzję, ale nie podejmuje jej samodzielnie, tak? Dobrze cię rozumiem.
Jeżeli trzeba, to czasami podejmuje samodzielnie. Jeżeli ma, bo teraz załóżmy hipotetycznie, że mamy zespół składający się z samych juniorów jednego lead developera, to w tym momencie, pomimo że na przykład lead developerzy, ja chcę Reacta, ja chcę Angulara, ja chcę webhooki, tamto, sramto, jowam to, to on na bazie dużo większej informacji, jakie posiada, jest w stanie podjąć decyzję, że idziemy w tą technologię lub w to rozwiązanie z takiego i takiego powodu, bo on jest na tym wyższym poziomie, bo ma to bigger picture. Czyli jest bliżej biznesu, jest bliżej rozumienia, do czego służy produkt, projekt, czy jakikolwiek poziom chcemy, na jakim chcemy operować. I on jest w stanie podjąć decyzję lub odrzucić pewną decyzję na podstawie przesłanek, które nie wszyscy muszą mieć.
No okej, okay, dobra. Tylko dlaczego tak trochę jakby zahaczyłem o pytaniem, to co właśnie teraz powiedziałeś? No, chciałem, żeby to jakoś wybrzmiało, że to nie jest osoba, która, bym powiedział tak, dyktatorsko podejmuje decyzję w zespole na temat jakiegoś tam podejścia, czy wyboru technologii, czy jakiegoś narzędzia. Tylko z samej nazwy, tak? No to jest lead, tak? Czyli mówimy tutaj o leadershipie, tak? Czyli o skillach przywódczych, czyli to jest osoba, która, to dobrze o tym napomknąłeś, która z takiego i takiego powodu podejmuje jakąś decyzję, czyli ona ciągnie zespół za sobą do jakiegoś kierunku, tak jakby też trochę ucząc, tak jak powiedziałeś, w tym projekcie tych juniorów.
Tak, bo to jest kwestia odpowiedzialności w tym momencie. Czyli w związku z tym, że jeżeli założymy taką piramidalną czy drzewiastą hierarchię w projekcie, czyli że mamy jakiegoś project managera, mamy kogoś odpowiedzialnego za rzeczy nietechniczne, no to on potrzebuje ludzi, żeby podejmować te bardziej techniczne, czy też pion QA, czy też pion developmentu, bo sam nie ma wiedzy lub nie powinien mieć wiedzy, o czym mówiliśmy wcześniej w sumie w jednym z odcinków, czy w sumie taki project manager powinien mieć wiedzę techniczną. I to jest zahaczenie właśnie o tę tematykę, że nie zawsze, pomimo że on taką wiedzę powinien mieć, on powinien takie decyzje podejmować, a lead developer jak najbardziej do tego służy, czy do tego powinien występować w projekcie, żeby w pewnych przypadkach móc podjąć taką decyzję lub ją odrzucić.
Generalnie, bo tak z tego, co mówiłeś, Bartek, o tej osobie, to no, mi się w głowie równanie do seniora po prostu pojawiało w głowie, bo dokładnie takich samych umiejętności oczekiwałbym w takim momencie od seniora. Tą różnicą wobec seniora a lead developera, z mojego doświadczenia i projektach, w jakich byłem, może to jest fikcyjna rola, może nie, to jest po prostu osoba, która na przykład potrzeby klienta. Klient wymaga, żeby na przykład kontaktować się z jedną osobą, reprezentantem sektora deweloperskiego naszego zespołu na temat jakichś tam decyzji, podejmowanych działań i tak dalej. I ja także rozumiem tą rolę, że to nie jest tylko osoba, która wchodzi wtedy, kiedy podejmujemy decyzję o czymś wewnątrz projekcie, tylko także, która na przykład klient chce nie rozmawiać z całym zespołem, ale na przykład z jakimś reprezentantem, to jest także osoba, która, znowu słowo, jest po prostu reprezentantem zespołu przed klientem.
Wiesz, dla mnie to jest tak, to o tym, o czym wspomniałeś, to jest tak jakby własność ortogonalna do tego, czego bym się spodziewał lead developera. Bo jeżeli ma takie umiejętności, super. Jeżeli może reprezentować przed klientem, super. Ale to nie jest rzecz, którą bym wymagał jako 100% w tym zakresie. Jeśli dostajemy jakieś wymagania, dostajemy informacje od klienta, cokolwiek przychodzi, że mamy coś zmienić, to jest osoba, po której bym się spodziewał, że ona będzie chroniła system przed negatywnymi skutkami tej zmiany. Czyli na takiej zasadzie, że na przykład, wiesz, pilnowała spójności, rozumiała, jaki jest wpływ tej zmiany, była w stanie na podstawie kryteriów, które dostaliśmy, wybrać lub zatwierdzić, lub cokolwiek, wiesz, na tej zasadzie, ale nie musi się bezpośrednio komunikować z klientem. Tak, to pomaga, ale to nie jest, wiesz, tak jakby immanentna cecha lead developera.
Ja się z tobą zgadzam, bo wydaje mi się, że to, że programista będzie się komunikował z klientem, to jest mega na plus. Ale tak naprawdę, jeżeli mówimy o lead developerze, to przede wszystkim mówimy o sobie o kompetencjach technicznych, wysokich, mocnych kompetencjach technicznych. Czy powinien nadzorować takie rzeczy jak dobre praktyki, jak tam spójność i tak dalej? Wydaje mi się, że nie do końca, bo ta informacja powinna być rozproszona po całym zespole i to my wszyscy wspólnie powinniśmy się pilnować nad takimi rzeczami, ale kwestia znania wizji, celu i tak naprawdę koordynowania działań zespołu deweloperskiego pod względem osiągnięcia tej wizji i celu pod względem technicznym też. Czyli jeżeli mamy dostarczyć projekt w określonym czasie i tak dalej, no to on stara się też weryfikować pracę zespołu, czyli widzi, że praca nad takim featurem w tym momencie przez 6 tygodni jest bez sensu, bo można to rozwiązać jakąś gotową implementacją, zaoszczędzając czas, bo to nie jest faktycznie, wiesz, ważne w kontekście całego projektu. Czyli zna cel, do którego dążymy i potrafi koordynować pracę swoich ludzi, tak trochę brzydko to brzmi, ale koordynować w taki sposób, że oni też wspólnie dążą i zaczynają coraz bardziej widzieć nie tylko to, że mamy wyzwania techniczne i wszystko musimy robić perfekt, ale właśnie razem z tym deweloperem, lead deweloperem osiągają ten cel.
Znaczy, dlaczego ja o tym mówię? Bo to, co właściwie opisałeś, to ja... Może to jest po prostu związane z tym, że tak jak nasza branża długa i szeroka, to tak się pewnie rozmywają te, kto w jakiej firmie uważa kogo za lead developera, kogo za seniora. To dla mnie to są cechy senior developera w projekcie. To, co powiedziałeś. Dokładnie wszystkie te. A ja... I pytanie jest, czy to bo zawsze jest senior? Lead developerem jest zawsze senior w projekcie? Czy właśnie... I czy każdy projekt potrzebuje lead developera?
To ja spróbuję tak odpowiedzieć. Po pierwsze, nie każdy senior będzie lead developerem, bo nie każdy senior ma umiejętności i możliwości zostania lead developerem. To nie jest naturalne stadium awansu, to nie jest też, no dobra, może awansu tak w niektórych firmach, ale to nie jest naturalne stadium rozwoju, żeby nic o nic stać. Tak samo jak nie każdy, jak jest ktoś kompetentny w danej rzeczy, nie zostanie guru, nie zostanie mistrzem.
No tak, ale jedyne cechy, jakie teraz powiedzieliście tak naprawdę o tym lead developerze, to jest, to mówiliście o dobrych praktykach, o dbaniu o to, żebyśmy szli w dobrym kierunku z rozwiązaniami, które wypracowujemy i tak dalej, to te wszystkie cechy, o których mówiliście właśnie, nie widzę tutaj nic, czego nie każdy deweloper, który dąży do seniora, nie powinien spełniać w swoich kompetencjach. Z tego, co na razie powiedzieliście, tak? Ja nie widzę tutaj nic takiego nadzwyczajnego, czego nie powinniśmy wymagać gdzieś tam od deweloperów na pewnej ścieżce ich kariery.
A ja ci powiem, przede wszystkim doświadczenie. Doświadczenie w różnym spektrum, nie tylko w jednej domenie biznesowej, w której rozwijam aplikacje, ale szeroki horyzont tak naprawdę patrzenia na software development. Bo powiedzieliśmy o rzeczach technicznych, te rzeczy miękkie też w kwestii lead developera są ważne. To jest leadershiping, tak? Leadershiping, sposób prowadzenia, czy sposób przywództwa, sposób rozmowy, sposób podejmowania decyzji w momencie, kiedy nie dotykamy rzeczy technicznych, ale rozwiązujemy konflikty na przykład, nie? To są rzeczy, które też bym widział jako plus dla takiego lead developera, jeżeli faktycznie ma zająć się też tą częścią taką miękką organizacji zespołu. Ale co jeszcze dorzuciłbym do tego, że wyróżnia się ta osoba bardziej niż cała reszta, to nie jest skupiona tylko i wyłącznie na wytwarzaniu kodu i oprogramowania, ale powiedzmy stworzeniu takiego procesu, stworzenia takiego cyklu życia, w jaki sposób my będziemy teraz dostarczać to oprogramowanie, pokazywać je klientowi, w jaki sposób dokładamy kolejne klocuszki do całego tego, wiesz, pudełka, gdzie jest nasz cały soft. Organizuje pracę zespołu, organizuje dzień, czasami nawet tego zespołu, bo możemy mieć zespół, który wręcz potrzebuje właśnie tego, żeby oddelegować komuś zadanie, powiedzieć mu, czym się konkretnie teraz zajmuje. Tak? Szczególnie nowe osoby w firmach mają taki problem, że przychodzą, one do końca nie wiedzą, co jeszcze mogą, jak bardzo mogą się wychylić, więc wtedy ten lead developer jest dobrym punktem kontaktu. Ona ci powie, że dzisiaj zajmij się tą rzeczą, bo to będzie dobre dla ciebie, żebyś wdrożył się w ten system.
Jeżeli miałbym powiedzieć w kontekście, użyć odpowiedniej metafory, to przychodzi mi metafora po prostu oddziału wojskowego. Wyobraź sobie, że mamy oddział składający się z ludzi, którzy są tak zwanymi grantami, czyli wiesz, szturmowcami czy cokolwiek, którzy są na polu bitwy i ktoś musi nimi dowodzić. ale ktoś, kto zna specyfikę ich pracy, kto ich zna, kto porusza się na tym, wiesz, operacyjnym poziomie celów, jest w stanie nimi dowodzić, nie jest na tym wyższym poziomie, wiesz, rozumienia, dbania o projekt, bo na to nie ma czasu, ale to też nie jest osoba, którą puszczamy w wir walki, tak wiesz, naprzód. Można zadać pytanie, czy lead developer powinien w ogóle programować? Czy ma na to czas, skoro ma tyle zadań? I w większości wypadków, z których spotkałem się z rolą lead developera, to 50% czasu minimalnie idzie na wszystkie inne czynności niezwiązane w ogóle z programowaniem. A senior to jest jednak osoba, po której się spodziewam, że przy dużej odpowiedzialności i przy dużym doświadczeniu jest w stanie wziąć zadanie i go wykonać. Wiesz, na takiej zasadzie. Dlatego to jest tak jakby kolejne, patrząc na to, kolejny poziom odpowiedzialności, kolejny poziom kompetencji, który troszeczkę wymaga innego patrzenia na całość. Czyli on wie na przykład, dostając takie i takie zadanie, on nie decyduje, w jaki sposób to ma być wykonane. Czyli wiesz, to nie jest mikromanagement, o którym też mówiliśmy, tylko to jest przekazanie zespołowi empowermentu, ale on jest w stanie stwierdzić na przykład na poziomie rozmowy z tą osobą, czy idziemy w dobrą stronę, czy nie, nie patrząc na poziomie, wiesz, taska, zadania, czy jakiejś prostej operacji, tylko na poziomie, kurde, to nam się nie spina na poziomie wymagania, że mieliśmy mieć taką responsywność serwera. Ja ci nie powiem, jak to zrobić, bo to, wiesz, to jest przekreślenie tego, ale słuchaj, czy mamy jakieś alternatywy? Daj mi cokolwiek innego, a jak nie, to ja spróbuję w to wejść, ale to wiecie, to wymaga mojego czasu.
Dla mnie lead developer to też jest osoba, która tak naprawdę wyznaczy ścieżkę. I ścieżkę na każdym poziomie. Ścieżkę na poziomie technicznym, bo zaproponuje, mamy taki projekt, tak naprawdę nie musimy wprowadzać tutaj potężnego cyklu dostarczania zmian. Zrobimy to na razie takim easy wayem, w minimalnej wersji będziemy to rozbudowywać. I też nadzoruje, patrzy na to, czy to, co wybraliśmy, jest dalej sensowne, czy jest efektywne. To jest też dla mnie osoba, której mogę powierzyć całościowo projekt. Jeżeli wiem, że dam jej ten projekt i zapewnię jej osoby niezbędne, nietechniczne, typu jakiś biznes analityk, jakaś osoba faktycznie do kontaktu, która tam powiedzmy musi być, bo taka jest specyfika, ale ona jest w stanie wziąć specyfikację odpowiednio przygotowaną i przełożyć to na gotowy, działający soft.
Dobra, urodziło mi się w głowie, skąd może wynikać ta nasza rozmowa, te nasze różnice? Bo często u nas te granice się w projektach, które jesteśmy, zacierają. W związku z tym, że nie ma jednej definicji lead developera, w każdym projekcie spodziewamy się zupełnie czego innego. Mm-hmm. W jednym to jest synonim architekta, w drugim to jest synonim z prostu seniora napierdzielacza, który wszystko nadupia. Nie ma tak jak, to znowu kwestia potrzeb. To nie jest tak nic to nic zowąd, że pojawia się lead developer zawsze, bo czasami po prostu może nie być dla niego miejsca w zespole. I czasami może nie być sensu, jeżeli mamy na przykład 8-osobowy zespół, który się dobrze organizuje. Ale przy większych strukturach, przy większych konstrukcjach, tak samo jak w tym wspomnianym przez mnie wcześniej wojsku, to już nie jest możliwe, żeby nic to nic zowąd człowiek, który ma bigger picture na poziomie 56-osobowego zespołu, też zajmował się developmentem, też wszystko dostrzega, bo nie ma na to czasu. Chyba, że mamy dwa etaty, a doba ma 96 godzin. Więc też trzeba pewien zakres kompetencji przekazać komuś na dole, który też zrezygnuje, wiecie, z tego bliskiego kontaktu z oddziałem szturmowym i zajmie się innymi rzeczami. Mhm. I przez to, że nie ma jednej definicji, przez to, że czasami też będąc senior developerem, miałem wrażenie, że pełnię rolę lead developera, chociaż to nie było nazwane, to jednak jest kwestia tego, że to jest jakaś forma izolacji, nazwę tak to w brzydki sposób, pomiędzy operacyjnymi osobami, a osobami od managementu.
Fajnie, że właściwie o tym powiedziałeś, bo gdzieś liczyłem na to, że gdzieś jakoś to wybrzmi, że ta rola generalnie nie jest bardzo ujednolicona i ona praktycznie zmienia się od domeny do domeny, od projektu do projektu, od organizacji do organizacji. Ponieważ dla mnie poniekąd ta rola lead developera jest taka trochę tak jakby fikcyjna i umowna i ona moim zdaniem jest odpowiedzią często na jakiś problem albo na potrzebę bardziej niż coś, co jest wymagane w projekcie. Jeżeli na przykład wymagamy, ponieważ projekt jest tak skomplikowany, klient jest na przykład taki, powiedział, chce rozmawiać na przykład z jakimś tam o sprawach technicznych z kimś z projektu, tak, to wtedy gdzieś ta rola lead developera się budzi, no bo potrzebujemy, jest po prostu potrzeba takiej osoby, która koordynuje, która gdzieś tam wyznacza kierunek, która będzie rozmawiać na takim, a nie innym poziomie. Albo mamy problem, na zasadzie zbudowaliśmy sobie projekt z samych juniorów, tak, i mamy problem, bo to będzie ważny soft, który potrzebujemy zrobić dobrze, no to w takim razie potrzebujemy rolę lead developera w tym projekcie, który poniekąd jakby okiełzna temat, tak, i wyznaczy mu odpowiedni kierunek. Czyli to nie jest tak, że każdy projekt wymaga lead developera, ale pojawia się jakiś czynnik, który nagle stwarza tą rolę w projekcie.
Tak, ja powiem ci, pracując w takich hierarchicznych, korporacyjnych strukturkach, zauważyłem, że mamy architekta, który jest nad tym wszystkim. On tutaj projektuje, jak będzie teraz komunikacja wyglądała między systemami, projektuje w dół poszczególne komponenty. On komunikuje się z lead developerem, który jest przedstawicielem programistów. To on ma największą wiedzę techniczną, to on koordynuje pracę zespołu, to on jest w stanie zrozumieć architekta i przełożyć go poziom niżej, czyli na mniej doświadczone osoby, które zaczynają pracę dopiero jako programiści, czy mają kilka lat doświadczenia, ale mimo wszystko nie są w stanie porozumieć się w łatwy sposób z architektem.
No lub nie ma takiej potrzeby, bo nie każdy powinien się komunikować z architektem. To wracając do tego, co Tomek powiedział. Większość ról, jak się powinna pojawiać w danym zespole, to nie po to, że rozdajemy stanowiska w jakiejś spółce Skarbu Państwa, że po prostu musi być stołek obsadzony, bo jest tak. Na to kasa, tylko pojawia się, jak jest faktyczna potrzeba. To nie jest, że lead developer czy architekt to jest rola na cały etat, bo tego nie wiemy, ale w zależności od tego, jakie są faktycznie potrzeby, to taką osobę wrzucamy. Tak jak Tomek wcześniej powiedział też, jeżeli mamy pod sobą 6 deweloperów, juniorów, mediumów, którzy nie ogarniają tej technologii, to potrzebny nam jest lead developer o strukturze albo niańki, albo edukacyjnej, która nam tych ludzi odpowiednio przeszkoli, odpowiednio zorganizuje. I to jest zupełnie inna rola, niż gdy wrzucam lead developera do zespołu, w którym ma być tak zwany lead developer przecinak, który ma wytyczyć pewne rzeczy, zbudować strukturę, wyznaczyć architekturę, porobić pewne rzeczy, przygotować ludzi, przekazać im wiedzę i odejść. To też jest rola lead developera. Lead developer nie jest na wieki wieków przypisany do projektu, chyba że ktoś faktycznie ma kasę do wydania na to, żeby tam siedział.
Ja miałem taką fajną rozmowę odnośnie ról, może akurat to nie jest bezpośrednio stricte związane z lead developerem, ale kiedyś BA, czyli biznes analityk, zaczepił mnie w kuchni i spytał się po prostu, a jak to jest z tym BA-em w tym Scrumie, bo w Scrumie przecież nie mówi się w ogóle o BA-ach, czy on tam jest w ogóle potrzebny. I to jest analogiczna sytuacja jak z tym lead developerem. Jeżeli jest potrzebna kompetencja roli BA-a w projekcie, to taka osoba powinna albo się znaleźć w zespole deweloperskim, albo kompetencje związane z analizą biznesową powinny się jakoś znaleźć w zespole, tak? U osób w zespole. Idealnie jest taka sama sytuacja z tym lead developerem, tak? To jest odpowiedź na jakiś czynnik pojawiający się w projekcie, który wymaga osoby koordynującej pracę lub będącej reprezentantem zespołu deweloperskiego, tak? Ja jeszcze tylko tak nadmienię to, co powiedziałeś tam o lead QA-u, bo tak tylko wrzuciłeś tą rolę. Dla mnie to jest analogiczna sytuacja, tylko po prostu mówimy o dziale QA, tak? W projekcie.
Wiesz, tak jak mówisz, to co wcześniej mówiłem, przychodzi mi teraz do głowy, że prawdopodobnie to, że tak robimy, czyli że z automatu bierzemy seniora i robimy z niego lead developera na cały etat, czyli wiesz, tak jakby znika ta granica, to jest kwestia tego, po pierwsze, że też mamy jakąś niepewność, żeby był jakiś arbiter w danym projekcie, który podejmie tę decyzję w przypadku kryzysu, który weźmie to na siebie, żeby wiesz, była ta jawna sytuacja, czy tam jawna instancja odwoławcza, do której mówimy, nie słuchajcie, on tu podejmie, on tu huknie, on to cokolwiek zrobi. Bo zauważcie, czy ktoś z was spotkał się z sytuacją, w której mamy lead developera na pół etatu, i tą samą osobę w roli senior dewelopera w ramach tego samego projektu?
Tak.
To mam jeden przykład. Ja się nie spotkałem. Zazwyczaj to, jak zostawałeś lead developerem, to na cały etat.
Ach, okay, dobra, okej. Okay. Teraz rozumiem, co powiedziałeś. U mnie w ogóle po prostu nie było określone etatami. Mhm. Wiesz, na takiej zasadzie, że po prostu jest deweloper na pełny etat w zespole, potrzebujemy takiej, a nie innych kompetencji, no i po prostu ta osoba nie zostawała także po prostu lead developerem, nie? Mhm. Więc nie dzieliliśmy tego jakoś na etaty, więc...
No nie, ale wiesz, automatycznie, jak zostajesz lead developerem, to wszyscy na ciebie patrzą przez pryzmat lead developera, pomimo, że wykonujesz zwykłe taski operacyjne, jak na przykład notki, realizujesz, wiesz, komity, coś zmienia w szkodzie, co nie do końca jest wpisane tak per se w rolę lead developera.
Ale czemu? Mówisz, że co? Codzienny rozwój funkcjonalności, rozwój po prostu oprogramowania na poziomie kodu nie jest częścią pracy lead developera?
Przez to, że nie ma definicji tak jak jednej jawnej, jeżeli te same kompetencje, które on wykonuje, może wykonywać inny senior, więc w tym momencie jak on to robi, to patrzę na niego przez kompetencje seniora.
No nie, właśnie dla mnie to nie jest tak bardzo jasne, bo to też zależy od skali tak jakby tych zadań, które ten lead developer ma na sobie, bo jeżeli powiedziałbym na przykład on ma malutki zespolik, powiedzmy tam no, kilka osób jest, nie, ale jest wymóg roli lead developera właśnie z tego. To jest najczęstszy przypadek, z jakim ja się spotkałem, dlatego tak jakoś go cisnę, że mamy na przykład klienta, który bardzo chce porozmawiać o rozwiązaniach technicznych, które będziemy robić w trakcie sprintu. Z jakiegoś powodu, nie wiem, zatrudnia po swojej stronie architekta, który sprawdza nas na przykład. Potrzebujemy osoby, która będzie w stanie w kompetentny sposób, zrozumiale dla osoby nie bardzo technicznej, biznesowej, wytłumaczyć, co będziemy robić i jakie to mu da korzyści, a czemu tak, a nie inaczej. Pojawia się po prostu taka potrzeba, nie? I dlatego ta osoba zostaje gdzieś tam także mianowana lead developerem. Pytanie, czy to jest lead developer, dobra, definicji nie ma, więc możemy sobie to jak dalej dyskutować, a Adrian coraz bardziej zmarszczony ma czoło.
Bo mi się wydaje, że ta definicja została trochę tak niejawnie nakreślona i to Bartek fajnie powiedział, że lead developer może działać w dwóch trybach. W trybie właśnie niańki, czyli dostaje mało doświadczony zespół, którym muszę się teraz zaopiekować, ale też w trybie takiego przyjdę i poukładam. Przychodzę, pokażę, jak to może wyglądać, czy nawet gorzej, moim zdaniem, przyjdę i wam to wdrożę. Więc to są dwie takie formy. Niańka, przecinak. No, tak to powiedziałeś, nie?
Tak, jeszcze ten trzeci, który też niejawnie mówiliśmy, czyli ten ochroniarz, guard, czy cokolwiek innego, czyli osoba, która jest na jakiś arbitrem, czy na jakiś po prostu, która opiekuje się, żeby wszystko szło w odpowiednim kierunku, żebyśmy szli w kierunku celów i w kierunku tego, żeby to, co dostane od góry, zostało przekazane ludziom do realizacji.
Więc definiując trzy typy takich lead developerów, oczywiście to nie jest tak naprawdę koniec, nie? Bo możemy dołożyć jeszcze kolejny typ, że lead developer to jest taki bardziej architekt. No i w sumie w pewnych projektach to jest stuprocentowa racja, nie? Tak może być. Ale to jest ważne, że nakreśliliśmy jakieś typy lead developerów, z którymi zapewne żeśmy się spotkali, czy też pełniliśmy rolę w projekcie właśnie takiego typu. Ja miałem jeszcze taki epizod, że przychodziłem do zespołu, nie byłem lead developerem, było to zupełnie inaczej nazwane, ale wydaje mi się, że też pełniłem taką trochę rolę. Nie wprowadzałem czegoś, co macie wprowadzić, tylko sugerowałem, nie? Robiłem taką rolę, ja tego nie lubię, coacha, ale patrząc na rozwiązania, patrząc na problemy zespołu, sugerowałem, że może warto byłoby się nad tym zastanowić i zmienić to w jakiś sposób. Usprawnić sobie ten proces. Tak naprawdę lead developer też może działać w taki sposób.
To w takim razie chyba już wystarczająco długo jakoś dyskutowaliśmy na temat tej roli i jesteśmy gotowi do jakoś tak sprecyzowania takich naszych ostatnich słów na ten temat. Z mojej strony ja bym chciał, żeby wybrzmiało to, że ta rola lead developera to nie jest po prostu checkbox do odhaczenia w każdym projekcie, tylko to jest rola, która pojawia się w zespole w momencie pojawienia się potrzeby albo jakiegoś problemu, który ma zostać rozwiązany przez taką osobę. Żebyśmy na to nie patrzyli po prostu jak rola do przydzielenia w projekcie, bo tak mamy w jakiejś instrukcji wyznaczone.
No to z mojej strony mogę się oprzeć na własnym doświadczeniu, bo kiedyś, w sumie teraz już będzie 6 lat temu, została mi powierzona rola lead developera i myślałem, że to jest naturalna rzecz dla seniora, że po prostu zostajesz i jesteś, tylko jesteś takim seniorem z taką etykietką, jak powiedziałeś, a się okazuje, że wtedy jeszcze nie byłem na to gotowy, z tego powodu, że to jest zupełnie inny zakres odpowiedzialności, zupełnie inna rola, zupełnie inny zakres kompetencji i trzeba troszeczkę odwrócić swój mindset i porzucić ten mindset operacyjny i przejść na poziom wyżej. Już nie myślę jako odpowiedzialny za taska, tylko dostaję swoje własne cele od swojego lidera i ja je mam przekazać swojemu zespołowi. Ja mam pilnować, żeby wszystko, co robimy, było w tym kierunku, rozumiejąc zasady działania walki, rozumiejąc zasady działania technologii i techniki, których już mój lider nie musi mieć.
Ja troszkę nawiążę do ciebie, Bartek, bo najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby wiedzieć, po co się tu jest, po co się jest lead developerem i jakie się ma oczekiwania. Następnie tak naprawdę zastanowić się, jak przełożyć to na osoby, z którymi współpracuję, żebyśmy wspólnie, bo jeżeli mówimy o leadzie, czyli lead plus jakaś grupa osób, dotrze do osiągnięcia tego celu, który został przede mną przedstawiony.
Tak na zakończenie, warto podkreślić jedną rzecz. To też jest lider w zespole. Czyli wszystkie rzeczy, które mówiliśmy do tej pory w kontekście podcastu, też aplikują się do tego lidera.
Dobra, dzięki Bartek, dzięki Tomasz za dzisiejsze spotkanie. Drogi słuchaczu, ja bym cię prosił, żebyś wyraził też swoją opinię, jak widzisz rolę lead developera, z jakimi rolami lead developerów się spotykałeś, za co byli odpowiedzialni. Dziękuję ci bardzo, do usłyszenia.
Na razie,
cześć.